Radiowo-internetowe studium biblijne.
Łukasz Pelcy, witam słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Na naszej antenie rozpoczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. Dzisiejszy wykład o źródłach Pawłowego obrazu Boga Ojca poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. W listach Pawła Apostoła wielokrotnie pojawia się termin ojciec. Ojcem dla wielu wspólnot zostaje określony apostoł Paweł. Określenie ojciec pojawia się także w pismach Pawłowych w odniesieniu do Boga. W liście do Efezjan czytamy, iż jeden jest Bóg i ojciec wszystkich.
Słowo ojciec, greckie pater, w pismach apostoła narodów pojawia się w różnych znaczeniach i to ponad 60 razy. Określenie ojciec dla Pawła ma znaczenie tak dosłowne, kiedy apostoł pisze o ojcostwie, o zadaniach ojca, męża, głowy domu. Ma też to słowo znacznie symboliczne, metaforyczne, nade wszystko zaś znacznie teologiczne. Metafora ojca, ojcostwa odgrywa niezwykle ważną rolę w myśli teologicznej apostoła Pawła. Kreśląc obraz Boga Ojca, Paweł odnosi się i nawiązuje do starotestamentalnych obrazów Ojca, do jego zadań, do powołania, do znaczenia Ojca w środowisku Starego Przymierza. Ukazując obraz Boga jako Ojca, Paweł w sposób szczególny podkreśla jego bliskość względem wszystkich wierzących. Każdy wierzący w Jezusa Chrystusa może wołać do Boga: Abba, Ojcze.
Czy jednak obraz Boga w pismach apostoła Pawła ma swoje analogie i poniekąd swoje źródło jedynie w tradycji Starego Przymierza?
Z całą pewnością obraz Ojca, do jakiego nawiązuje Paweł, ma swoje korzenie zarówno w Starym Testamencie, jak i w tradycjach wczesnożydowskich. Niektórzy jednak komentatorzy podkreślają szczególniejszy wpływ kultury helenistycznej na myśl apostoła narodów. Pamiętając i mając na względzie helenistyczne wykształcenie młodego potomka z rodu Beniamina, wskazują, że za Pawłowym obrazem ojca kryją się nade wszystko wyobrażenia i kultura grecko-rzymska. Te właśnie prądy, w ich opinii, stały się podstawą dla stworzenia Pawłowej koncepcji ojca, w sposób szczególny obrazu Boga jako ojca. Niektórzy z nich, podkreślając wpływ wyobrażeń i kultury grecko-rzymskiej, wskazują w Pawłowym obrazie ojca także elementy obrazu matki. Większość jednak badaczy myśli świętego Pawła stwierdza, że trudnym jest jednoznaczne określenie, z jakich źródeł Paweł czerpał, do jakich tradycji nawiązywał, kreśląc obraz Boga Ojca. Pamiętając o różnorodności opinii co do źródeł, czy też wpływu różnych tradycji na myśl apostoła narodów, zasadnym wydaje się uznanie, że niewątpliwie fundamentalną rolę w kształtowaniu światopoglądu teologicznego Pawła, w tym także metafory ojca, obrazu Boga Ojca, fundamentalny wpływ miała tradycja narodu wybranego, którego przecież apostoł był oddanym członkiem. Czytając listy apostoła narodów, widać, że słownictwo, jakim operował Paweł, wywodzi się z żydowskich tradycji mądrościowych. To właśnie one wydają się być najbardziej prawdopodobnym źródłem symboliki obrazu ojca występującej u Pawła. A zatem dzisiaj zobaczmy, jak postrzegano ojca w Starym Testamencie. Warto pamiętać, że Paweł z dumą i z całą mocą podkreśla: ja jestem Żydem. Z dumą pisząc do Rzymian stwierdza: ja jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z pokolenia Beniamina.
Czy zatem można powiedzieć, iż aby poznać, zbliżyć się do poznania Boga Ojca, trzeba wpatrzeć się w obraz starotestamentalnej rodziny, a szczególnie w model ojca?
Mówiąc o rodzinie w społeczności narodu wybranego, trzeba pamiętać, że była ona fundamentem i podstawą egzystencji Izraela. Święty Jan Paweł II zapisze, że dzieje Abrahama, jego powołanie przez Boga, jego niezwykłe ojcostwo, narodziny Izaaka, Wszystko to, pisze papież, ukazuje, w jaki sposób droga do narodu prowadzi poprzez rodzenie, poprzez rodzinę, poprzez ród. Mówiąc o znaczeniu rodziny, należy pamiętać, że do wspólnoty rodziny w Izraelu należeli wszyscy złączeni więzami krwi, co Biblia oddaje określeniem kość z kości i ciało z ciała. A zatem poza dziećmi i rodzicami do wspólnoty rodziny należały również wdowy, sieroty, a nawet dzieci pozamałżeńskie, które mieszkały wraz z rodziny i były pod opieką głowy rodziny. Do rodziny wliczano również niewolników czy też obcych mieszkających pod wspólnym dachem z daną rodziną, których określano hebrajskim mianem ger. W ramach takiej wspólnoty istniała niezwykła solidarność rodzinna. Stąd też można mówić w Izraelu o rodzinie w znaczeniu o wiele szerszym. Rodziną jest cały ród, czy wręcz cała społeczność, w której żyje, społeczność narodu wybranego. Więzy krwi łączące wszystkich w obrębie danej rodziny, klanu, sprawiały, że na określenie członków tej wspólnoty używano określeń brat, siostra, także w odniesieniu do różnego stopnia pokrewieństwa w rodzinie. Stąd też na kartach Biblii nie znajdziemy określenia kuzyn, kuzynka, gdyż język hebrajski takich określeń nie posiadał. Pamiętając, że wszyscy są braćmi, siostrami, zapewnie instynktownie pytamy o ojca. W domyśle o ojca wszystkich, braci, sióstr. Bóg jest ojcem wszystkich braci, sióstr, wszystkich ludzi mieszkających w rodzinie.
Rolę szczególną w rodzinie izraelskiej odgrywał ojciec. Często słyszy się, iż model rodziny starotestamentalnej miał charakter patriarchalny.
Od czasów starożytnych, a już w szczególności w czasie państwa izraelskiego, rodzina rzeczywiście miała zasadniczo charakter patriarchalny. Należy jednak wspomnieć, że niektórzy komentatorzy nie zgadzają się w pełni z taką opinią. Wskazują oni, że nie patriarchat, czyli dominacja osoby ojca rodu, ale matriarchat, czyli dominacja matki, była zasadniczą i najstarszą formą rodziny semickiej. Badacze ci wskazują jednak, że nawet w tym przypadku matriarchat nie oznaczał sprawowanie władzy w rodzinie przez matkę. Matriarchat raczej wskazywał bardziej na wielką rolę matki w rodzinie, na wielką godność, która wyznaczała pokrewieństwo rodzonych dzieci, jak i prawo do dziedziczenia. Potwierdzeniem częściowym opinii o przekonaniu na zasadzie analogii do ustroju izraelskiego tendencji matriarchalnych może być fakt, że mamy w Biblii potwierdzenie, że po urodzeniu to właśnie matka wybierała imię dla dziecka. Osobą jednak posiadającą największy wpływ na rodzinę był jednak ojciec. Jego imię było przekazywane następnym pokoleniom. Rodzinę też, czy dom, w którym zamieszkiwała rodzina, określano mianem dom ojcowski. Mężczyzna w rodzinie określany był mianem pana. To mąż podejmował wszystkie ważniejsze decyzje. W niektórych nawet przypadkach zależało od niego wręcz życie poszczególnych członków. Od ojca wyprowadzano również rodowód. Ojciec był żywicielem i opiekunem swoich dzieci. Rzecz jasna, że Biblia, szczególnie tradycja jachwistyczna, ale potem także i kapłańska, podkreśla równość mężczyzny i kobiety. Często także Biblia podkreśla konieczność miłości i wzajemnego szacunku małżonków. Małżeństwa w Biblii przedstawiane są jako wspólnoty partnerskie.
Obrzęd jednak zawarcia małżeństwa, czyli kontrakt małżeński, zależał jednak od mężczyzn. Czytając opisy zawarcia małżeństwa, widać, że to mężczyzna, najczęściej ojciec, rzadziej syn, przychodził do rodziców dziewczyny, aby uzgodnić warunki kontraktu małżeńskiego, a zatem panem był ojciec.
Rzeczywiście dziewczyna izraelska najczęściej musiała oczekiwać, aż któryś z młodzieńców wybierze ją na swoją żonę. Najczęściej jednak to ojciec chłopaka przychodził i prosił ojca dziewczyny o jej rękę. prawdopodobnie przy zawarciu kontraktu, czyli przy uiszczaniu opłaty, ojciec pani młodej wypowiadał formułę: dzisiaj możesz stać się moim zięciem, jak czytamy w księdze 1 Samuela w 18 rozdziale. Nie wiadomo jednak tak naprawdę, jak wyglądał sam obrzęd zawarcia małżeństwa. Nie wiadomo także, czy istniała jakaś specjalna formuła, jak to ma miejsce współcześnie. Istnienie jednak takiego obrzędu, czy raczej jego echo, odnaleźć można w księdze Tobiasza w opisie zaślubin Tobiasza i Sary, kiedy to ojciec Sary mówi do Tobiasza: odtąd ty jesteś jej bratem, a ona twoją siostrą. Widać w tym przekazie znaczenie ojca podczas tej ceremonii. Niektórzy badacze uważają, że w trakcie ceremonii małżeńskiej wypowiadano formułę, której ślady pozostały w pismach proroków mówiących o miłości Boga do narodu wybranego. I tak prorok Ozeasz pisze o miłosnym przymierzu między Bogiem i ludem wybranym, kiedy Bóg mówi do Izraela: ja, Pan, będę dla was Bogiem, zaś wy będziecie moim ludem. Być może jest to ślad formuły małżeńskiej stosowanej przez ludność kananejską, kiedy w czasie uroczystości wygłaszano formułę: ja będę dla ciebie mężem, a ty będziesz dla mnie żoną.
Podstawowym zadaniem rodziny, której głową był ojciec, było wychowywanie potomstwa.
Posiadanie bowiem potomstwa stawało się dla rodziców w kulturze Starego Przymierza niejako imperatywem do kształtowania go. Dziecko, aby stać się w pełni dojrzałym człowiekiem, potrzebuje od wychowawców stałej, pewnej opieki i pomocy. Wychowanie w Izraelu spoczywało głównie na rodzicach. Było jednak ono traktowane jako niezwykle ważny i dostojny obowiązek. Człowiek bowiem młody jest narażony na niebezpieczeństwa, których korzeniem jest skłonna do zła ludzka natura. Stąd też rady mędrców, którzy udzielają pouczeń jak rodzeni ojcowie. Mędrzec jest bowiem ojcem, który udziela dzieciom cennej nauki, posiadanie której może uchronić od Bożej kary. Nieodłącznym, wręcz zasadniczym składnikiem wychowania w Izraelu była wiara w jedynego Boga Jahwe oraz praktyki izraelskie, które dokonywały się na jej forum prywatnym, jak i publicznie. Życie każdej izraelskiej rodziny normowane było przez rytm różnych nabożeństw, przez rytm różnych religijnych ceremonii. Rzecz jasna, że takim najważniejszym świętem dla każdej rodziny izraelskiej była Pascha. Świętując Paschę, każda rodzina żydowska czyniła to, będąc posłuszną Bożemu nakazowi. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia na zawsze w tym dniu świętować będziecie. Czytamy w Księdze Wyjścia. Oczywiście warto zwrócić uwagę, głównym prowadzącym celebrację paschalną był zawsze ojciec.
A zatem w dziele wychowywania również przewodzi ojciec. To on prowadzi dziecko do poznania mądrości i do pobożności.
Według nauki Starego Testamentu dziecko zdobywa mądrość dzięki posłuszeństwu. Pisze Księga Przysłów: słuchaj ojca, który cię zrodził, i nie gardź twą matką staruszką. Mądrość bowiem jest gwarantem dobrej przyszłości. Stąd też autor natchniony radzi: słuchajcie, synowie, rad ojca. By poznać mądrość, zważajcie. Udzielam wam cennej nauki. Nie gardźcie mym pouczeniem, bo i ja byłem synem u ojca, kochanym, jedynym dla matki, a tymi słowami mnie uczył. Niech będą w twym sercu zamknięte wskazania. Strzeż mych nakazów, byś żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi. Nie zapominaj słów moich ust. Nie gardź nią, bo ciebie ocali, ukochaj ją, będzie cię strzegła. Podstawą mądrości: zdobywaj mądrość, za wszystko, co masz, mądrości nabywaj. Ceń ją, a czcią cię otoczy, okryje cię sławą, gdy ją posiądziesz. Włoży ci wieniec wdzięczny na głowę, obdarzy zaszczytną koroną. Posłuchaj, synu, przyjmij moje słowa, a życie się twoje przedłuży. Poprowadzę cię drogą mądrości, ścieżkami prawości powiodę. Gdy pójdziesz nią, kroki twe będą swobodne i choćbyś biegł, nie potkniesz się. Słuchaj nauki i nie garcz nią, strzeż jej, gdyż ona twym życiem. Czytamy w Księdze Przysłów. Konieczność poszukiwania mądrości i posłuszeństwa rodzicom, wychowawcom bierze się z kamiennych tablic, na których Bóg, jako czwarte, zapisał przykazanie mówiące o szacunku dla rodziców. Ten, kto szanuje rodziców, a zatem i ich rady, mądrość przez nich przekazywaną, otrzyma od Boga błogosławieństwo. Czytamy: czci ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan Bóg twój. Jakikolwiek sprzeciw rodzicom, przejawiający się w złorzeczeniu, czy też jakimkolwiek czynom ubliżającym wychowawcom, były w prawie surowo zakazane. Starotestamentalne prawo skazywało nawet na śmierć tego, kto złorzeczył, kto dopuścił się przemocy fizycznej na rodzicach. To Księga Wyjścia, 21 rozdział. Cześć i szacunek dla rodziców wyrażał się w czynach pełnych miłości względem nich. Synowie byli zobowiązani do troski nad starszymi i niedołężnymi rodzicami.
Wychowywanie dziewcząt i chłopców dokonywało się jednak inaczej, bo dziewczynki pozostawały cały czas pod wyłączną opieką matki. Była ona uczona umiejętności koniecznych do prowadzenia całego gospodarstwa domowego.
Dziewczynki były uczone prac domowych, prac na roli, udziału w żniwach. Uczone były nawet wypasu owiec. Chłopcy aż do trzeciego roku życia pozostawali pod opieką matek. Potem przechodzili pod opiekę ojca rodziny. Zadaniem ojca było nauczyć syna prawa, dać mu żonę oraz nauczyć go zawodu. Istotą zatem wychowania w narodzie wybranym było nauczenie syna miłości do prawa mojżeszowego, które Izraelici wprost nazywali wychowawcą. Nauczanie to w znacznej mierze polegało na tym, że syn pytał ojca. Ojciec zaś objaśniał mu wszystkie kwestie wątpliwe. Widzimy tu cały czas podobieństwa między Bogiem Ojcem, a tą tradycją ojcostwa w Starym Testamencie. Równie ważnym obowiązkiem ojca było pouczanie dzieci o dziejach narodu wybranego, które były opisem opieki Boga nad ludem wybranym. Stąd też Biblia poucza ojców. Gdy się was zapytają dzieci, cóż to za święty zwyczaj, tak im odpowiecie: to jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Wychowanie w Starym Przymierzu zmierzało do otworzenia serca młodego człowieka na Słowo Boże. Jako że człowiek przepełniony bojaźnią pańską zdobywa również i mądrość. Drogą zatem wiodącą do mądrości było studium prawa mojżeszowego, które dla każdego Izraelity było sposobnością do poznawania, jak należy postępować, jak również zbliżało do samego Boga. Izraelici stawiali u dzieci na równi naukę i modlitwę. Stąd też ciekawe izraelskie powiedzenie: dzieci szkolne nie powinny zaniedbywać nauki, nawet kosztem budowy świątyni. Pisze mędrzec: świat trwa tylko dzięki oddechowi dzieci szkolnych. Zadanie przekazywania wiary było w Izraelu niezwykle ważne. Stąd też Biblia poucza ojca: strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Podobny nakaz opowiadania i pouczania o wydarzeniach z historii narodu znajdziemy w opisie ustanowienia Paschy. W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu: dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasach wyjścia z Egiptu. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było na ustach twoich, gdyż ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. I będziesz zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok. To Księga Wyjścia, 13 rozdział.
Zatem obowiązkiem ojca, głowy rodziny, było wychowywanie, czyli przekazywanie wiedzy i wiary. Teksty jednak Starego Testamentu często piszą o konieczności dyscyplinowania dzieci.
Niektórzy komentatorzy wskazują, że grecki termin paideuein, który w pierwszym i zasadniczym znaczeniu tłumaczy się jako wychowywać, kształcić, ćwiczyć, poprawiać, kierować, jest w tekście greckim w Septuagincie odpowiednikiem hebrajskiego czasownika yasar, który oznacza upominać, karać. Stąd też właśnie wypowiedź Księgi Przysłów. Upomnieniem pańskim nie garć, mój synu, nie odrzucaj ze wstrętem strofowań, bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi. Czytając przekazy niektórych ksiąg Starego Testamentu, można odnieść wrażenie, że w jakimś sensie do istoty wychowania w narodzie wybranym należało karcenie i karność. Karność młodego człowieka zostaje nazwana jako nieodzowna. Rzecz jasna, Biblia nie zachęca do karania, do karcenia. Wychowanie bowiem winno być odwzorowaniem Bożej pedagogiki. Bóg jako prawdziwie dobry ojciec wychowuje swój lud, czyni to, pisze prorok Ozeasz, czyni to z miłości. Stąd też pełne miłości i dobroci ojcowskiej obrazy Boga w Starym Testamencie, którego natchnione teksty sławią Bożą rodzicielską miłość. Czytamy u Izajasza: czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie, mówi Bóg. Bóg bowiem jest tym, który miłuje i pociesza swój lud. Karcenie i poprawianie wychowanka winno wynikać z miłości. Może to uchronić młodego człowieka, owo karcenie, od nieszczęścia i dać mu zdolność do dobrego życia. Stąd też Księga Przysłów zapisze: karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, ale od Szeolu zachowasz mu duszę. Podobnie jednak jak Bóg doświadcza swój naród, tak i trzeba by dzieci w rodzinie czasami doznawały karcenia, co według autorów Starego Testamentu pomaga w dobrym wychowaniu młodego pokolenia. Wychowanie bowiem według autorów natchnionych jest niezwykle ważnym zadaniem rodziców, którzy mają pieczę nad kształtowaniem dzieci. Rzecz jasna, nie chodzi tu o bezmyślne i bezzasadne karcenie, ale o prawdziwą troskę o ład i porządek, który sprawia właściwe wychowanie. Zbytnia pobłażliwość względem dzieci może stać się przyczyną nieszczęść. Autor natchniony zapisze: rozpieszczaj dziecko, a wprawi cię kiedyś w osłupienie. Karność zaś nabyta w rodzinie staje się podstawą szczęścia w życiu.
A zatem ojciec w tradycji Starego Przymierza to wychowawca. To ten, który prowadzi, pomaga, a kiedy trzeba, karci. Ojciec to ten, który prowadzi do poznania i zgłębiania wiary, która prowadzi z kolei ku zbawieniu, a wszystko to zasadza się na miłości.
Cechy Boga Ojca, prawdziwego i dobrego wychowawcy, prawdziwego i dobrego ojca, widać w przekazie apostoła Pawła. Paweł kreśli bowiem obraz Boga Ojca, patrząc, wzorując się na tajemnicy ojcostwa, które widział w Starym Testamencie, patrząc na zadania i postawę ojców Starego Przymierza.
Państwu dziękuję za uwagę. Księdzu profesorowi Piotrowi Łabudzie dziękuję za dzisiejszy wykład. Na koniec tradycyjnie jeszcze pytanie konkursowe. Ile razy w pismach apostoła Pawła pojawia się słowo ojciec? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary.
radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.